I tak, drodzy Państwo, godzina 15.30 na zegarach tutaj u nas w Polsce. To jest audycja Ponad Oceanami, gdzie łączyłem się z kilkoma różnymi studiami zagranicznymi. Po tej stronie oceanu realizuje Joanna Reiner. Audycję wydał Jan Brewczyński. Ja nazywam się Jaśmina Nowak i witam już teraz współgospodarza audycji Ponad Oceanami, Arkadiusza Stachnika. Dzień dobry.
Witam serdecznie wszystkich Państwa, witam wszystkich komentatorów, witam Ciebie przede wszystkim, Jaśmino. No, tematów oczywiście jak najbardziej bardzo, bardzo dużo z naszej strony. Ewa Jenerwalczuk z Florydy powie o dziewięcioletniej dziewczynce i dziennikarzu lokalnej stacji, którzy stracili życie w strzelaninie w Orlando. Również powie o rozszerzonej ustawie stypendialnej, która przeszła podczas posiedzenia komisji, i również o 16-latce z Sarasoty, która weźmie udział w wyścigu na Alasce. Ojciec Paweł Kosiński, jezuita, powie o śmierci biskupa w Los Angeles. Bardzo głośna sprawa. Prawdopodobnie został zabity przez męża pani, która była jego gospodynią. Z Nowego Jorku, z Radia Rampa, Monika Adamski powie o wielkiej, wielkiej tragedii w polskiej rodzinie. Ojciec zabił dwoje swoich dzieci, również żonę i na końcu siebie. Natomiast Iza Lech z Chicago powie przede wszystkim o burmistrzu Chicago, Lori Lightfoot, która traci grunt pod nogami, można powiedzieć, szantażuje wyborców podczas wieców wyborczych. Natomiast chicagowska szkoła daje donacje bez wiedzy członków, aby wygryźć ją z fotela. Natomiast mieszkańcy głosują na potęgę z możliwością pobicia rekordu frekwencji, a więc wybory, wybory, jeszcze raz wybory. No i również Iza powie o Ronie DeSantis. To, przypomnę, gubernator Florydy zaprasza policjantów do przeprowadzki na Florydę, bo nasze podatki są zdecydowanie niższe. To oczywiście chodzi o podatki floryckie, więc tematy oczywiście bardzo ciekawe. Natomiast ja powiem między innymi o tym, że stan Utah zamknie kliniki aborcyjne, no i o wydarzeniu w Nowym Jorku, aligator w centrum Nowego Jorku. Nigdy nie wiesz, jakie zwierzę można spotkać właśnie w centrum Nowego Jorku, w parku. To tematy z naszej strony, Jaśmino, a więc słyszymy się już za chwilę.
Dokładnie tak, a teraz, drodzy Państwo, zaczynamy od Florydy. Tam czeka już Ewa Jenerwalczuk. Ponad oceanami.
Witam cię serdecznie, Jaśmino, ze słonecznej i bardzo, bardzo ciepłej Florydy. Wczoraj przeszła przez posiedzenie komisji ustawa, która rozszerzyłaby programy stypendialne wyboru szkoły na Florydzie na wszystkie rodziny, niezależnie od dochodów, wraz z innymi środkami edukacyjnymi. Senator Corey Simon, republikanin z Tallahassee, przedstawił projekt ustawy w Senackiej Komisji do Spraw Edukacji Pre-K 12, która przeszła głosami 9-3. Ustawa ma na celu promowanie zaangażowania rodziców i dostosowanie edukacji K-12 na Florydzie. Zapewnia również dodatkowe wsparcie finansowe dla rodzin i elastyczność dla okręgów szkolnych. Floryda oferuje obecnie programy stypendialne, które pozwalają rodzicom uprawnionych uczniów zarejestrować się i uczęszczać do szkół prywatnych, które mają na celu lepsze zaspokajanie szczególnych potrzeb ucznia lub zapewnienia edukacji dla studentów niepełnosprawnych. Obecnie średnia kwota stypendium Florida Tax Credit wynosi $7,714. Obecnie tylko 71% kwalifikującej się populacji studentów K-12 kwalifikuje się do stypendiów. Rodziny składają wnioski za pośrednictwem jednej z zatwierdzonych organizacji finansujących stypendia, które są odpowiedzialne za określenie i dystrybucję funduszy do szkół prywatnych. Ustawa rozszerza wybór szkoły, zwiększając liczbę uczniów obsługiwanych w ramach stypendium Family Empowerment poprzez zwiększenie rocznych stóp wzrostu stypendiów z 1% do 3% dla studentów wyjątkowej edukacji na Florydzie. Tymczasem dziennikarz z Orlando i 9-letnia dziewczynka zginęli w strzelaninie w środkowej Florydzie w środę po południu. Szeryf hrabstwa Orange John Mina powiedział, że deputowani zostali wezwani do strzelaniny około 11 rano na Hellier Street. Deputowani powiedzieli, że kobieta w wieku 20 lat została postrzelona, a później zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Następnie po tym, jak śledczy opuścili miejsce zdarzenia, ekipa informacyjna była zaparkowana przed domem, w którym doszło do zabójstwa. Mina powiedział, że mężczyzna, zidentyfikowany jako 19-letni Kate Moses, podszedł do pojazdu informacyjnego i strzelił do dwóch z News 13, pozostawiając jedną osobę martwą, a drugą w stanie krytycznym. Mina powiedział, że Moses następnie poszedł do domu na Harrington Drive, gdzie zastrzelił 9-letnią dziewczynkę i jej matkę. Szeryf powiedział, że 9-letnia dziewczynka zmarła później w wyniku odniesionych obrażeń. Nie jest jasne, dlaczego Moses zaatakował ekipę informacyjną i matkę oraz jej 9-letnią córkę. Moses jest w areszcie, a zarzuty są w toku. A na koniec o tym, że nastolatka z Sarasoty ma zamiar zmierzyć się z jednym z najbardziej wyczerpujących wyścigów na planecie, 5000 mil od domu. 16-letnia Lacey Kell wkrótce zostanie najmłodszą mieszkanką Florydy, która kiedykolwiek wzięła udział w Junior Adidas Sled Dog Race, dwudniowej wyprawie, w czasie której trzeba pokonać 150 mil przez Arktykę. 16-latka nie tylko nigdy nie widziała śniegu, ale nigdy nie przebywała w otoczeniu temperatury poniżej 30 stopni Fahrenheita. Ale chociaż jej celem jest pierwsze miejsce, Lacey ściga się także w określonym celu. Chce, aby świat poznał historię jej młodszego braciszka Rocco, który zmarł z powodu młodzieńczej cukrzycy krótko po swoich pierwszych urodzinach. Lacey od lat bierze udział w wyścigach go-kartów, a teraz nastolatka z Florydy podejmie zupełnie inne wyzwanie. Jest już na Alasce i przygotowuje się do jednego z najtrudniejszych wyścigów na świecie, który odbędzie się 25 i 26 lutego. Dla magazynu Pod Oceanami Ewa Jeneralczuk, Radio Deon, Florida.
Bardzo serdecznie dziękujemy za jak zawsze ciekawą korespondencję. A teraz, drodzy Państwo, chciałam powiedzieć, że z chłodnej Florydy, ale to chyba byłoby lekkie przekłamanie. Przenosimy się do równie ciepłego miejsca, przenosimy się do Libanu. Tam czeka już Kazimierz Kajowy, gospodarz studia Bejrut.
Ponad oceanami. Bejrut. Kazimierz Gajowy.
Ostatnio w prasie libańskiej pojawiły się tytuły typu powrót Asada do arabskiej owczarni. Chodzi oczywiście o prezydenta Syrii Bashara el-Asada. Pikantności dodaje znaczenie wyrazu Asad, co w tłumaczeniu brzmi lew. I mielibyśmy wtedy powrót lwa do arabskiej owczarni. Coś w tym jest, bo nie można nie zauważyć, że niedawna wizyta syryjskiego prezydenta w sułtanacie Omanu, gdzie w poniedziałek został powitany z wielką pompą, świadczy o sukcesach, jakie reżim w Damaszku osiągnął od czasu trzęsienia ziemi w celu normalizacji stosunków z krajami regionu. To jakby ostatnie 12 lat nigdy nie istniało, jakby ponad 500 tysięcy zamordowanych Syryjczyków wyparowało. Na naszych oczach zmienia się status międzynarodowy syryjskiego dyktatora. Po latach regionalnego i międzynarodowego wygnania spowodowanego krwawymi represjami wobec powstania ludowego przez reżim Asada, to wydarzenie stanowi symboliczny punkt zwrotny w powrocie potęgi Syrii do arabskiej owczarni. Prasa libańska nazwała to dyplomacją trzęsienia ziemi. Od prawie dwóch tygodni zabiegi prezydenta Syrii mające na celu wykorzystanie niszczycielskiego trzęsienia ziemi do wyrwania się z izolacji nie pozostają niezauważone. Katastrofa dała Asadowi i jego regionalnym partnerom okazję do ożywienia stosunków dwustronnych. Kilka godzin po trzęsieniu ziemi prezydent Egiptu al-Sisi zadzwonił do swojego syryjskiego odpowiednika, aby złożyć mu kondolencje i obiecać pomoc humanitarną. Rozmowa telefoniczna jest pierwszą między dwoma panami od czasów dojścia Sisiego do władzy w 2014 roku. Kilka dni po trzęsieniu ziemi również król Jordanii Abdallah II zadzwonił do Bashara al-Asada, aby również złożyć kondolencje. Arabia Saudyjska, matka chrzestna syryjskich rebeliantów, się waha. Z pewnością wznowienie stosunków dyplomatycznych z Syrią byłoby ogromnym zwycięstwem Asada. Jako minimum, zdaniem tutejszych obserwatorów, Arabia Saudyjska powinna zapewnić, że normalizacja stosunków z Syrią nie oznacza wzmocnienia Iranu i Hezbollahu. Pomagać ludności syryjskiej, podwójnie skrzywdzonej przez wojnę i trzęsienie ziemi, jest naszym obowiązkiem. Fundacja Fenicja razem z Radiem Wnet stara się dołożyć własną cegiełkę bez wspierania przy okazji odbudowy reżimowej mocy. Dla magazynu Ponad Oceanami Kazimierz Gajowy, Bejrut.
To Kazimierz Gajowy, gospodarz studia Bejrut, a my teraz przenosimy się do Chicago. Tam czeka już ojciec Paweł Kosiński.
Ponad Oceanami.
Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych oceanicznych słuchaczy. Dzisiaj chcę powiedzieć o smutnej sprawie, która wydarzyła się w ubiegłą sobotę w Los Angeles, albo pod Los Angeles. Otóż biskup pomocniczy diecezji Los Angeles, David O'Connell, został zamordowany strzałem z broni palnej. Podejrzany o dokonanie tego zabójstwa Carlos Medina, który jest mężem gospodyni księdza biskupa, został aresztowany kilka dni po tym. Jak mówi szeryf i prokurator okręgowy George Gascon w środowym komunikacie prasowym, to był brutalny akt przemocy wobec osoby, która poświęciła swoje życie, aby uczynić nasze dzielnice bezpieczniejszymi, zdrowszymi i która zawsze służyła z miłością i współczuciem. David O'Connell to Irlandczyk z urodzenia, ale od 40 lat pracował w Los Angeles. Pracował właśnie w tamtej diecezji, posługując imigrantom, ale także posługując wszystkim tym, którzy potrzebowali jego pomocy. Natomiast właśnie biskupem został uczyniony kilka lat temu, biskupem pomocniczym w tejże diecezji. Detektywi zidentyfikowali osobę, która była przedmiotem ich zainteresowania i policjanci z nakazem aresztowania pojawili się pod domem zabójcy, potencjalnego zabójcy, który ma 61 lat i wezwali go do poddania się. Ten odmówił wyjścia ze swojej rezydencji. Potem jednak, kiedy przyszli właśnie inni przedstawiciele Departamentu Szeryfa, wyszedł z domu i został aresztowany. Przeszukano także jego dom, znaleziono kilka sztuk broni palnej i inne dowody, które obciążają Medinę, także zostały znalezione w jego rezydencji. Biskup Los Angeles, Jose Gomez, na konferencji prasowej rozpłakał się, właśnie z trudem dokończył swoje krótkie komentarze na temat biskupa O'Connella, mówiąc, że z miłości do Boga służył temu miastu przez ponad 40 lat. To jest rzeczywiście smutna wiadomość. Miejmy nadzieję, że szybko będzie przeprowadzony sprawiedliwy proces i wydany werdykt.
Ojciec Paweł Kosiński, bardzo serdecznie dziękujemy za korespondencję prosto z Chicago, a teraz usłyszymy ponownie głos Arkadiusza Stachnika.
Ponad ocean.
Witam ponownie. Tematy z mojej strony, no to zaczynam od stanu Utah. Otóż stan Utah zamknie kliniki aborcyjne. W zeszły piątek Izba Reprezentantów stanu Utah uchwaliła jeden z najsilniejszych przepisów pro-life od czasu uchylenia sprawy Roe przeciwko Wade. Jeśli zostaną przyjęte przez stanowy senat i podpisane przez gubernatora, środki skutecznie zamkną kliniki, które oferują jedynie aborcję. Co więcej, ustawa zabrania wydawania licencji klinikom aborcyjnym po 2 maja 2023 roku, a przepisywanie leków aborcyjnych mieszkańcom Utah przez podmioty spoza stanu uznaje za przestępstwo. Klub Demokratów w Utah House potępił ustawę jako bezpośredni atak na opiekę zdrowotną w zakresie reprodukcji. Ustawa zapewnia opiekę zdrowotną dla ofiary dziecka przed narodzeniem oraz po raz pierwszy w pierwszym roku po narodzeniu. Dodatkowo rozszerza już istniejące przepisy, zgodnie z którymi lekarze dokonujący aborcji na ofiarach gwałtu lub kazirodztwa mają obowiązek zweryfikować przestępstwa z władzami. Były prezydent Stanów Zjednoczonych Jimmy Carter rozpocznie opiekę hospicyjną w swoim domu w stanie Georgia. The Carter Center poinformował w sobotę, że po serii krótkich pobytów w szpitalu były prezydent Stanów Zjednoczonych Jimmy Carter postanowił spędzić pozostały czas w domu z rodziną. Będzie tu utrzymywał opiekę hospicyjną. Ma pełne wsparcie rodziny i zespołu medycznego. Tak czytamy w oświadczeniu. Jason Carter, były senator stanu demokratów w Georgii, wnuk byłego prezydenta, powiedział, że odwiedził w piątek swoich dziadków i że żyją w pokoju. Jak zawsze ich dom jest pełen miłości. Jimmy Carter, przypomnę, który w zeszłym roku skończył 98 lat, został najstarszym żyjącym prezydentem Stanów Zjednoczonych w historii po śmierci George'a Busha, który zmarł pod koniec 2018 roku w wieku 94 lat. No i na koniec pracownicy nowojorskiego Departamentu Parków i Rekreacji spotkali się w niedzielę z wielką niespodzianką, kiedy odkryli aligatora w Prospect Park na Brooklynie. Zmarznięty gad, którego prawdopodobnie ktoś musiał wypuścić, został umieszczony w ogrodzie zoologicznym. Aligator został zauważony w Prospect Park przez członka personelu konserwacyjnego parku, przekazał rzecznik departamentu Don Castanis. Gad długi ma ponad 4 stopy długości. Zwierzę było bardzo ospałe, prawdopodobnie z powodu niskich temperatur. Aligator został schwytany przez przedstawicieli Park Enforcement Control i Urban Park Rangers, a następnie przewieziony do ogrodu zoologicznego na Bronxie w celu rehabilitacji. Nikt nie został ranny, a Departament Parków podkreślił niebezpieczeństwo wypuszczania zwierząt obcych gatunków w parkach miejskich. Dla magazynu Ponad Oceanami, Arek Stachnik, Radio Deon.
Arek Stachnik, współgospodarz audycji Radio Deon i aligator na ulicach w Florydy. Drodzy Państwo, a teraz przeniesiemy się do Londynu. Tam nie ma prawdopodobnie aligatorów, ale na pewno jest Iza Smolarek i Aleks Sławiński, czyli gospodarze Studia Londyn.
Ponad ocean.
Witamy. Witamy bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy po obu stronach oceanu. Faktycznie u nas nie ma raczej aligatorów, ale za to mamy wehikuł czasu. Największe supermarkety w Anglii zaczynają reglamentować sprzedaż papryki, ogórków, malin, pomidorów i sałaty. Powodem są trzęsienia ziemi, ślad węglowy i problemy z transportem, logiczne nie do końca. Ale co zabronione, to pożądane. W sklepach ustawiają się kilometrowe kolejki, a klienci jak błędne owce zamiast mięsa pakują do koszyków zieleni. Cóż, prawdopodobnie wszystkim to wyjdzie na zdrowie.
O, jak najbardziej, być może nawet wyjdzie nam to bokiem, ponieważ dzisiaj byłem faktycznie w kilku supermarketach, gdzie okazuje się, że półki z zieleniną są po prostu puste. Jednakże co jest pełne? Zapełniają nam się magazyny uzbrojenia. Zaledwie wczoraj Ben Wallace, minister obrony narodowej, znalazł się w naszym Dorset, czyli hrabstwie tuż poniżej, na południu od Londynu, gdzie trenują ukraińscy żołnierze na czołgach Challenger 2. Jak wiemy, Wielka Brytania przeszkoliła już 10 tysięcy żołnierzy. Do tej pory głównie siły lądowe. W tym momencie zaczyna się trenować właśnie między innymi również czołgistów. Ben Wallace powiedział, że szykujemy ogromne wzrosty kontraktów na uzbrojenie, na amunicję. Do tej pory, jak on mówił, zdmuchiwaliśmy kurz z tych całych magazynów amunicji. Teraz tego wszystkiego zaczyna nam brakować, więc kolejne kontrakty już są po drodze, więc wygląda na to, że będziemy jeszcze więcej na Ukrainę produkować.
Przejdźmy do sedna i dajmy im również samoloty. Tak poprzedni premierzy Wielkiej Brytanii, Truss oraz Johnson, wzywają podczas debaty w Izbie Gmin do natychmiastowego przekazania Ukrainie samolotów bojowych. Johnson podkreśla, że zajęcie przez Rosję Krymu w 2014 roku było efektem zbiorowej słabości i inercji Zachodu, która dała zielone światło Putinowi do dalszej agresji. Johnson nazwał zwycięstwo Ukrainy najlepszą i najbardziej efektywną finansowo inwestycją w bezpieczeństwo nie tylko strefy euroatlantyckiej, ale całego świata.
No ale ukraińskich tematów u nas więcej. Okazuje się, że Ukraińcy pokazali swoją siłę. Brytyjczycy, Let's Ban by Donkeys, taka organizacja, która protestuje na ulicach Londynu, właśnie wylała 170 litrów farby przed ukraińską ambasadą. Farby niebieskiej, a potem drugie tyle farby żółtej na głównej ulicy w okolicy, żeby pokazać ukraińską flagę rosyjskiej ambasadzie, która znajduje się dokładnie naprzeciwko. Czterech uczestników zostało aresztowanych, pozostają w areszcie, jednakże wydaje mi się, że zostaną wkrótce wypuszczeni.
Natomiast Studio Londyn cały czas pozostaje z Ukrainą, wspieramy Ukrainę i życzymy dobrej reszty tygodnia. Iza Smolarek
i Aleks Sławiński, do usłyszenia za tydzień.
Serdecznie dziękujemy.
A ta reszta tygodnia to chyba ta lepsza reszta, bo weekend przed nami, drodzy Państwo. U nas na zegarach w Polsce godzina 15:49, a ja zastanawiam się, kto teraz jest kolejny na liście. Monika Adamski, która godzina w Nowym Jorku. Monika Adamski, Radio Rampa.
Ponad oceanem. Nowy Jork. Monika Adamski.
Dzień dobry, witam Państwa z Nowego Jorku. Tutaj Polonia lokalna pogrążona jest w żałobie od niedzieli, ponieważ doszło do potężnej tragedii w miasteczku Linden, to jest w stanie New Jersey, ale to jest miasto znane bardzo Polonii, tam mieszka bardzo wielu Polaków. Burmistrz tego miasta, Derek Armstead, jest wielkim przyjacielem Polonii. To jest to miasteczko, które odwiedził prezydent Andrzej Duda w 2021 roku. Także miasto Linden, miasto znane w środowisku polonijnym. Tam doszło do potężnej tragedii w niedzielę rano, to był 19 dzień lutego. Krzysztof Nieroda, 41-letni mężczyzna, strzałem z pistoletu śmiertelnie ranił swoją żonę Justynę, która też miała 41 lat, oraz dwójkę ich dzieci, 14-letniego Sebastiana i 13-letnią Natalię. Policja podała już wynik śledztwa, które było prowadzone razem z lokalnym Prosecutor's Office z Union County i ustalono, ogłoszono, że Krzysztof dokonał tego wszystkiego, czyli zabił swoją żonę, zabił swoje dzieci, następnie zadzwonił do członka swojej rodziny, wyznał, co zrobił i odebrał sobie życie strzałem w głowę. Policja z Linden przybyła do domu, bo w niedzielę rano otrzymali wezwanie do tak zwanego welfare check około godziny 9:30 rano. Kiedy przybyli do tego domu, odnaleźli ciała zarówno żony, jak i tego mężczyzny. Natomiast jedno z dzieci jeszcze żyło w momencie przybycia policji. Sebastian został przewieziony w stanie krytycznym do szpitala, ale nie udało się go uratować. Policja podaje, że na miejscu odnaleziona została również broń, której użył Polak. I to jest potężna, potężna tragedia. Tutaj w środowisku polonijnym dużo oczywiście osób, które do Radio Rampa również tę wiadomość potwierdzały, mówiło nam, że znało rodzinę i określało ją mianem tak zwanej normalnej rodziny. To, co się wydarzyło w Linden, jest komentowane nie tylko przez społeczność oczywiście polonijną, również w mediach amerykańskich. Tutaj po prostu o tej zbrodni jest bardzo głośno i politycy także odpowiedzieli na to, co się wydarzyło. Gubernator stanu New Jersey Phil Murphy również wydał oświadczenie na temat tego, co wydarzyło się w Linden. Oprócz tego oczywiście lokalne władze i konsul generalny RP w Nowym Jorku Adrian Kubicki, który też potwierdził, że to była polska rodzina i że jest w kontakcie z lokalną policją. Tym żyjemy tutaj w Nowym Jorku. To jest w tej chwili dla nas wiadomość, która rzeczywiście jest w głowach i na sumieniach wszystkich. Także w tym tygodniu takie bardzo smutne wiadomości. Dla magazynu Ponad Oceanami Monika Adamski, Radio Rampa.
To Monika Adamski prosto z Nowego Jorku. My teraz, drodzy Państwo, łączymy się z Dmytro Antoniukiem, korespondentem Radia Wnet na Ukrainie.
Ponad Oceanami.
Dzień dobry, Jaśmino, dzień dobry Państwu. I 14 po 22 lutego Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii prowadził sondaż w wszystkich regionach Ukrainy, oprócz okupowanych jej części i oprócz Półwyspy Krymskiej okupowanej przez Rosję. Pod względem tego, jak Ukraińcy oceniają i co oni widzą, jakie są perspektywy i co chcą w ogóle, jak ta sytuacja z wojną będzie się rozkręcić. Więc 87% opytanych Ukraińców powiedziało, że żadnych postępów terytorialnych wrogowi oni nie chcą. I zdecydowana większość po prostu Ukraińców wypowiedziała o tym. I co ciekawe, że ta liczba dotyczy mieszkańców wszystkich regionów znów Ukrainy. To samo powiedzieli na przykład 82% tych oproszonych, opytanych na wschodzie Ukrainy. Tylko na wschodzie Ukrainy tylko 13 albo 12% ludzi mówią o tym, że warto oddać jakieś regiony Putinowi w zamian na rozjem, na pokój. No i taka sama liczba jest na wschodzie, na północy i na południu. Na południu nawet liczby te jeszcze większe są. Także ta świadomość Ukraińców absolutnie się zmieniła, bo wiemy, że regiony południowe i wschodnie były bardzo dużo ludzi tam było prorosyjskich. Teraz tych ludzi po prostu tam nie ma albo zmienili swoje podejście do tego, jak musi Ukraina żyć dalej. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami Dmytro Antoniuk, studio Kijów.
Bardzo serdecznie dziękuję, a teraz przenosimy się do Toronto, tam czeka już Iza Lech.
Ponad Oceanami. Chicago. Iza Lech.
Dzień dobry z lutowego jeszcze Chicago, chociaż aura już marcowa a nawet kwietniowa, bo definitywnie przeplata, a nawet figle płata. Ale o pogodzie mówi się, gdy nie ma nic innego do powiedzenia, a ja wręcz przeciwnie, bo jak zwykle w naszym mieście mnóstwo się dzieje. A szczególnie teraz, gdy do wyborów w mieście pozostało tylko 5 dni i wszystkie chwyty dozwolone. I tak burmistrz Lori Lightfoot nie przebiera w środkach i na jednym z przedwyborczych spotkań powiedziała zebranym, że jeżeli nie głosują na nią, to niech lepiej zostaną w domu, bo ich głosy nie będą miały znaczenia, gdy zostaną oddane na innych kandydatów. Nawet gdyby chciała temu zaprzeczyć, bo oczywiście na pewno chciałaby temu zaprzeczyć, to nie może, bo w sieci krąży już nagranie ukazujące całe wydarzenie z wyraźnie słyszalnym głosem burmistrz. Jak to mówią, wszyscy tonący brzytwy się chwyta, a wszystko wskazuje na to, że ma się czego bać, bo nawet największe związki zawodowe w Chicago, czyli Związek Zawodowy Nauczycieli, bez skrupułów sięgnął do swoich funduszy, nawet bez oficjalnej zgody członków, aby wesprzeć jednego z kontrkandydatów Lightfoot. Donacją na kampanię w wysokości $1 000 000. Ale dobra wiadomość to taka, że mieszkańcy Chicago głosują. Frekwencja we wczesnym głosowaniu jest wysoka. W ostatnie dni przed właściwymi wyborami liczba osób oddających głosy w ramach wczesnego głosowania wskazuje na to, że mieszkańcy naprawdę chcą mieć coś do powiedzenia na temat tego, który z 9 kandydatów na burmistrza poprowadzi miasto i jak będzie wyglądała jego rada. Biorąc pod uwagę, że oddano już ponad 100 tysięcy przedterminowych głosów, nie licząc głosowania korespondencyjnego, te wybory mogą przewyższyć liczby odnotowane w poprzednich, jeżeli chodzi o frekwencję. Nasze wybory były też jedną z przyczyn odwiedzin gubernatora Florydy Rona DeSantisa, który być może będzie starał się o prezydenturę w 2024 roku. Jego poniedziałkowa wizyta była w większości związana z wydarzeniem Back the Blue, kampanii skupiającej się na budowaniu poparcia społeczności dla lokalnych funkcjonariuszy policji. Przemawiając do około 200 członków należących do chicagowskiego braterskiego zakonu policji, DeSantis zażartował, że powinni się przenieść do słonecznego stanu. Ale poparto już na poważnie, mówiąc o wysokich, bardzo wysokich, proszę mi uwierzyć, podatkach w Illinois, ograniczeniach związanych z COVID-em i krytycznej teorii rasy i edukacji. Tak więc widzicie Państwo, że u nas jak w aurze przeplata się polityczna plucha Chicago ze słonecznym podejściem z Florydy, a wszystko z prawdziwie amerykańskim smaczkiem. Dla magazynu Ponad Oceanami, Iza Lech, Radio Deon.
Bardzo serdecznie dziękujemy. To kilka słów od nas. Warszawa, Polska wciąż żyje jeszcze odwiedzinami prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, który wygłosił we wtorek przemówienie w Arkadach Kubickiego. W tym przemówieniu podkreślał zobowiązania Stanów Zjednoczonych do wypełnienia zapisów Traktatu Północnoatlantyckiego, a także obrony każdego skrawka państw NATO. Zapewnił też wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy. Zapewnił, że to wsparcie będzie niezachwiane. No ale nie ma co ukrywać, że wizyta w Polsce przyćmiła dzień wcześniej wizyta i spacer Joe Bidena ulicami Kijowa i Ukrainy. I to jednak o tym pierwszym wydarzeniu mówią dziś media na całym świecie. Dla nas, dla Polski, to, że prezydent Stanów Zjednoczonych pojawił się w Arkadach Kubickiego, pojawił się w takim, a nie w innym momencie. No i dzień później uczestniczył także w spotkaniu bukaresztańskiej dziewiątki, a przypomnijmy, to inicjatywa rozpoczęta pomysłodawcą tych spotkań jest między innymi prezydent Andrzej Duda. Na pewno wydarzenie, które jakoś zapisze się na kartach historii. Ja spoglądam na zegarek, u nas jest 15:58. No to ostatnie kilka słów od Arkadiusza Stachnika.
Tak jest, witam ponownie. Chicago też oczywiście żyło w pewnym sensie wizytą prezydenta Joe Bidena w Polsce, więc na ten temat już się sporo powiedziało, natomiast również w Stanach Zjednoczonych ogromna ilość stanów, krótko mówiąc, wprowadziło alerty pogodowe. Ponad 1500 lotów zostało odwołanych wczoraj. Zimowa pogoda przyniosła potężne burze grożące rekordowymi opadami śniegu w całej Ameryce, nawet w Kalifornii. Wyobraźcie sobie silnie wiejące wiatry i zamiecie spowodowały przerwy w dostawie prądu. Narodowa Służba Meteorologiczna wydała ostrzeżenia dotyczące burzy śnieżnej, zamieci śnieżnej, silnego wiatru. Dzisiaj już zdecydowanie lepiej, no i oby do wiosny. To wszystko z naszej strony. Pozdrawiam bardzo ciepło, serdecznie wszystkich komentatorów, wszystkich Państwa, wszystkich słuchaczy. Ciebie, Jaśmino. Z naszej strony Paweł Maciej realizował cały program. Dziękuję. I do usłyszenia już za tydzień. Pozdrawiam.
I my także bardzo serdecznie pozdrawiamy. Joanna Reiner realizowała z naszej strony oceanu, wydał Jan Brewczyński. Na duchu wspomagała nas Hania Tracz, Daniel Chybowski. Dziękujemy Państwu za uwagę. Za kilka chwil wiadomości w Radiu Wnet.
Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami.